W Uchu na Świat dzisiaj zabieramy chętnych do Paryża. Niekoniecznie to będzie bardzo romantyczna wycieczka, więc proszę się nie martwić, jeżeli ktoś nie jest w nastroju romantycznym. Będziemy podróżować, szukając inspiracji, także muzycznej, bo Paryż do tego typu inspirowania bardzo się nadaje, a o Paryżu będzie opowiadał Marek Kubik, realizator dźwięku, kompozytor i producent muzyczny. Serdecznie zapraszam, Miłka Malcan. W Uchu na Świat obieramy czasem takie wędrówki z kluczem i to będzie klucz muzyczny, ale właściwie to jest wyprawa po inspirację. Marek Kubik, realizator, kompozytor, producent muzyczny, wybrał się ostatnio do Paryża i to nie była taka wyprawa przypadkowa, to była wyprawa po co się jeździ do Paryża, jak się jest producentem muzycznym.
No Paryż to przede wszystkim w ogóle miasto artystów. Na każdym kroku, na dobrą sprawę, to widać, słychać i czuć. Praktycznie za każdym rogiem to w ogóle ktoś gra, ktoś coś przedstawia, od jakichś mini teatrów, które są gdzieś tam w metrze po muzyków w korytarzach, podziemiach.
Czy to robi wrażenie takiego wielkiego świata, innego niż nasz, że jest międzynarodowo, czy to po prostu cieszy ucho i już?
Bardzo często cieszy ucho, może nie zawsze, bo rzeczywiście ci artyści oczywiście są na różnym poziomie, ci nawet uliczni. No jest to dużo większy świat, no wyjeżdżając z Białegostoku, gdzie no, notabene u nas to co najwyżej pan stoi na suraski, na akordeonie gra.
Ale czasami ktoś jeszcze.
Ale od zawsze. Nie, to szacunek dla niego naprawdę wielki, bo chociaż on przynajmniej gra w tym mieście, gdzieś tam na ulicy. I to mi się oczywiście bardzo podoba. Natomiast tam tego jest bardzo dużo. To są bardzo różne formy przede wszystkim. Często od takich, wiadomo, no i coverów zwykłych, popularnych piosenek, który ktoś tam gdzieś tam z gitarą sobie stoi, gra, ale po jakieś takie formy dużo bardziej, nie wiem, czasami mistyczne w ogóle i z czego można jak najbardziej czerpać inspirację, bo to są bardzo często mega utalentowani ludzie, którzy po prostu, no, nie znaleźli gdzieś tam swojego miejsca w jakimś takim świecie zawodowej muzyki, powiedzmy, tak, i stąd jakby, no, pozostało im grać gdzieś tam, czy to w metrze, czy gdzieś po prostu na ulicy. Czyli oprócz tego, że grają gdzieś zawodowo, ale też grają tak na tak zwanym streetie.
Po godzinach.
Tak, po godzinach sobie. No, bo to też jest przyjemne jednak. No, to jest jakiś tam feedback płynie od tych przechodniów wszystkich i nie raz jak ktoś coś fajnie robi. No i to też może być dużą przyjemnością dla takiego artysty.
Może być to też promocja, bo wyciągamy komóreczki wtedy, jeżeli coś jest fantastyczne,
oczywiście.
Nagrywamy, to idzie w świat.
Tak, dokładnie.
Ale zaczniemy od początku. Paryż. Paryż ostatnimi czasy z takiego miejsca, no, kultowego, romantycznego, trochę się zmienił, bo tam jest niespokojnie i politycznie. I wiadomo, że no Europa teraz wygląda trochę inaczej. Czy to czuć, czy właściwie jak jedziemy turystycznie, to nie widzimy tego?
Ja pierwszy raz w Paryżu w ogóle byłem po tych najbardziej krwawych zamachach tak naprawdę. Dosłownie byłem parę tygodni po tym. Strachu wielkiego nie mam, to też pojechałem tam mimo wszystko. Co prawda plan tej podróży był wcześniej, przed tymi zamachami. Tylko wiedziałem, że to jest oczywiście doza pewnego przypadku, wypadku nieraz, żeby jakby znaleźć się gdzieś tam w centrum takiego, nie wiem, zamachu. Czy było to czuć? Nie. Mimo wszystko nie. Nie było jakiegoś takiego wyludnienia miejsc publicznych. Restauracje dalej, normalnie wszystko działało. Być może gdybym już gdzieś tam wczuł się w klimat miasta, bardziej rozmawiał z ludźmi na miejscu, być może wtedy by to się bardziej odczuło. Natomiast w takim przypadku ja tego nie odczuwałem.
Jak się zorganizować w Paryżu, żeby było najwygodniej, jeżeli mamy, no, parę dni, nie dłużej? No,
oczywiście najlepiej sobie zaplanować wtedy taką wycieczkę. Powiem szczerze, pierwszy mój wyjazd to rzeczywiście był troszeczkę bardziej spontaniczny nawet w sumie. No bo wiadomo, chciałem najpierw te wszystkie standardy zobaczyć od wieży Eiffla przez Łuk Triumfalny i tak dalej, Louvre, Pompidou. Drugi raz jak byłem w Paryżu, to rzeczywiście bardziej wniknąłem jednak, co zobaczyć takiego, czego nie ma już w takich typowych przewodnikach. No i oczywiście, jeżeli jedziemy na kilka dni, no to warto, żeby czasu tam nie tracić na szukanie czegokolwiek, no to jeżeli mamy plan coś zobaczyć, no to po prostu się do tego przygotować. Aczkolwiek takie spontaniczne czasami ruchy też są fajne, bo czasami można wejść w jakieś kąty bez planu, które są naprawdę ciekawe.
Bywa też i niebezpiecznie, czy nie?
No akurat mi się nie zdarzyło wchodzić gdzieś tam w takie miejsca ciemne bardzo. Z drugiej strony sam pochodzę z takiej w miarę niebezpiecznej dzielnicy w Białymstoku i może ja jakoś tak też inaczej to trochę widzę. Moja twarz też chyba nie zachęca do zaczepiania za bardzo, więc tak naprawdę się nie bałem, ale też nie odczułem. Oczywiście są tam różni ludzie z różnych stron świata, którzy handlują, cały czas podchodzą, coś tam chcą sprzedać, ale ja tam sympatycznie zawsze z nimi jakoś tam się zakręciłem rozmową i tam nic się nie działo złego.
A jak z noclegami? Czy to jest bardzo drogie? Bo się wydaje, że no Paryż to jest takie miejsce, gdzie wszyscy prędzej czy później lądują i że to znalezienie fajnego miejsca do nocowania i w miarę taniego jest trudne.
To jest bardzo różnie oczywiście, bo w Paryżu znajdziemy jakieś takie bardzo podstawowe, proste hostele, które są gdzieś powiedzmy na bardziej peryferiach miasta, no i które notabene pewnie będą tanie. No i po oczywiście no, mega ekskluzywne hotele pięciogwiazdkowe, gdzie rzeczywiście za doby to trzeba no, już bardzo mocno zapłacić. Natomiast bez większego problemu się wydaje, że można znaleźć w miarę tanie nocowanie. Powiedzmy za jakieś takie, nie wiem, 300 za dobę, jak się we dwójkę jedzie, można coś znaleźć i to może i nawet w jakiejś takiej niezłej części miasta.
Wylądowaliśmy w Paryżu, w ucho na świat, lądujemy w różnych bardziej albo mniej oczywistych turystycznie miejscach. No, Paryż jest oczywisty turystycznie bardzo. Zawitał tam ostatnio Marek Kubik, producent muzyczny i kompozytor. Tropem muzyki się jeździ, ale jak nie tropem muzyki, to może jakiś inny trop można tam znaleźć. Czy Paryż czymś cię zaskoczył?
No ja paradoksalnie zajmując się muzyką, ale najczęściej jeżdżę jednak po te takie, że tak powiem, obrazki. Bo jednak mimo wszystko największą inspiracją dla mnie są obrazy z życia i związana z tym sztuka oczywiście, czyli malarstwo, rzeźba, street art i jakby to mimo wszystko no, mnie najbardziej inspiruje, jeżeli chodzi później o tworzenie muzyki, ale też atmosfera ogólnie miasta. Bardzo lubię jakieś takie w ogóle zakątki w samym naszym mieście, tak naprawdę lubię jakieś takie zarośla, gdzieś są w centrum. A w samym Paryżu to oczywiście no, jest bardzo dużo sztuki dookoła. Oprócz tej muzycznej to też bardzo dużo, czy to malarstwo, rzeźba, street art. Na każdym kroku się to spotyka. Oczywiście no, taką flagową dzielnicą z tym związaną Montmartre, to tam jakby no, dużo artystów się skupia i ulicznych, i tych takich profesjonalnych, mniej profesjonalnych, tam wystawiają swoje dzieła, czy robią to w ogóle na bieżąco, na miejscu. No i oczywiście można czerpać z tego bardzo dużo inspiracji. To są bardzo ciekawe niejednokrotnie twory, ale i ciekawi też ludzie, bo oprócz samych ich dzieł to w ogóle po tych ludziach widać, że to są ludzie z nieraz zapewne niesamowitymi historiami. Tak więc to przede wszystkim to. Oczywiście bardzo ja osobiście się interesuję sztuką współczesną i no tam też począwszy od Pompidou, to jest taka Mekka powiedzmy, już taka no prawie już historyczna w zasadzie, to sama sztuka współczesna, to taka aktualna dzieje się gdzie indziej oczywiście.
Do Pompidou raz wystarczy, czy tam się wraca?
Tam oczywiście też się te wystawy zmieniają, bo oprócz tej ekspozycji stałej to też to się zmienia tam. Byłem tam dwa razy akurat i, no, i dwa razy znalazłem tam wiele rzeczy dla siebie, ale też jest fundacja Louis Vuitton, jak pamiętam, to jest taki budynek w ogóle piękny, nowoczesny w kształcie w ogóle statku. I tam również jest bardzo dużo no, do zobaczenia. Tam oczywiście też te wystawy się zmieniają. To bardzo mocno inspiruje. Byłem kompozytorem muzyki między innymi elektronicznej, no to automatycznie gdzieś to się łączy bardzo.
Street art. Czy są takie street miejsca, artu, których po prostu nie wolno omijać? Czy się zdajemy na los
i mi się wydaje, się że można zdać samo się na los tam, bo to jest miasto, mówię, artystów w bardzo dużej mierze. Przyjrzałem się dzieciakom, które w ogóle przyszły do Pompidou, kiedy ja byłem. I tak sobie myślę, kurczę, no my się gdzieś tutaj na plastyce uczyliśmy z panią tam jakiegoś rysowania. Tam dzieci przychodzą i widzą dzieła największych twórców na świecie. Dzieciaki z jakiejś takiej podstawówki po prostu przychodzą, no i mają żywy kontakt z tą taką największą sztuką, która jest no, na świecie. I to jest piękne. Tego bardzo będąc tam wtedy zazdrościłem tym dzieciakom tak naprawdę, że one wyrastają razem z tym.
Pomyślałam sobie o spacerze po Montmartre. To się wydaje takie szalenie romantyczne. No można się tam swobodnie poczuć, ale jeżeli nie znamy francuskiego, a my Polacy jesteśmy tak częściowo tylko francuskojęzyczni, raczej nie, to czy jest taka szansa, żeby się tam poczuć dosyć swojsko, żeby spróbować zagadać?
Ja mam to szczęście, że moja kochana dziewczyna Ula po francusku dosyć biegle mówi, więc oczywiście dzięki temu sobie poruszaliśmy się po Paryżu swobodnie i z ludźmi też gdzieś tam, gdzie potrzebowaliśmy oczywiście kontakt jakiś nawiązać, to też. Z drugiej strony Francuzi to oczywiście bardzo doceniają, kiedy ktoś do nich zagaduje po francusku, a nie na przykład po angielsku, bo czasami można się spotkać, że jak się po angielsku zagada, to tak ktoś tak sceptycznie do nas podchodzi. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia kogoś, kto no, francuskiego nie zna, tylko po angielsku, no to wtedy rzeczywiście być może, może być problem. Ale z drugiej strony Paryż, jeżeli chodzi o taką logistykę w ogóle tego miasta, jest na tyle dobrze zrobiony, że mi się wydaje, bez problemu można się poruszać. Jeszcze w dobie teraz aplikacji wszelakich, no to już w ogóle jest najmniejszy problem tak naprawdę.
Paryż. To się od razu kojarzy szalenie romantycznie. To się od razu kojarzy z lampką szampana, z zachodem słońca gdzieś tam.
Za wieżą Eiffla.
Właśnie, wieża Eiffla. Absolutnie tak. Ale mam nadzieję, że są na Paryż rozmaite patenty. Marek Kubik dzisiaj nas oprowadza trochę po Paryżu. Jest kompozytorem, realizatorem dźwięku i inspiruje się różnymi brzmieniami różnych miast, ale i smakami. Czy Paryż jest rzeczywiście takim miejscem, w którym ten smak jest bardzo istotny, tak jak nam się mówi w literaturze?
No oczywiście francuska kuchnia bardzo słynna. Podróżując to między innymi też podróżuje ze smakami. Bardzo często sam w ogóle oglądam nawet programy, nie wiem, typu Roberta Makłowicza. No to bardzo mi się to podoba, że on łączy takie podróżowanie właśnie ze smakiem. Oczywiście, żeby w Paryżu trafić na dobre jedzenie, to najlepiej jest znać te miejsca. My akurat będąc tam raczej spontanicznie też postępowaliśmy. Praktycznie na każdym kroku, czy to w jakiejś restauracji, czy nawet w sklepie kupuje się naprawdę bardzo dobre produkty. Czuć, że tam smak nie jest ludziom obojętny. W restauracjach wszędzie jest tak na dobrą sprawę, no ta atmosfera, zapachy wszędzie się unoszą, poruszając się pomiędzy tymi restauracjami. Wszystko jest bardzo elegancko przede wszystkim podawane, bo nawet najprostsza restauracja przy ulicy to mimo wszystko ma i piękne nakrycie. To nie jest tak, że po prostu stoi stolik jakiś tam w ławka i co mi się bardzo u nas nie podoba, chociaż u nas to się już zaczęło na szczęście powoli zmieniać. Natomiast tam od razu jakby restauracje, nawet na zewnątrz będąc, to one bardzo mocno już zachęcają, żeby tam wejść. No i oczywiście coś zjeść, wypić. Ja jestem też zwolennikiem wina, więc Paryż to wino i sery francuskie.
Te stoliki to taka Francja elegancja. U nas się mówi tak. Z przekąsem.
No tak, tak, no bo to ponieważ u nas nie jest to jakby no na takim
konieczne.
Porządku dziennym, no może konieczne też. Społeczeństwo musi być gdzieś tam, no może troszeczkę w tym kierunku, czy nie wiem, czy wychowane, czy
przyzwyczajone.
No musi to gdzieś tam chyba naturalnie sobie ten poziom rosnąć.
Czy będąc w Paryżu jadłeś nie polskie, a francuskie śniadanka, to czarna kawa i kruasancik wielkości paluszka?
No kruasanciki to właśnie ja jadam i w Polsce i tam oczywiście też przede wszystkim na śniadanie to było. Czy to w porze jakiejś tam obiadowej, czy kolacyjnej pozwalaliśmy sobie na jakieś tam już restauracje wtedy, wszelkiego rodzaju no, dania. Czy to typowo francuskie? Wiadomo, że ta kuchnia też oczywiście jest jakimś tam eklektyzm w winie jest, no bo wiadomo, Francja, Paryż to są ludzie z różnych stron świata i to wszystko się miesza na dobrą sprawę. Nawet u nas w Białymstoku czasami ciężko stwierdzić, co jest typowo polskie, podlaskie, a co gdzieś tam zapożyczone wiele lat wcześniej. Tam oczywiście przede wszystkim chodzi też o poziom jedzenia, tak? I abstrahując jakby już co to konkretnie jest, bo wiadomo, że jedno danie można przyrządzić dobrze i źle, a tam raczej przyrządzane jest wszystko, no raczej dobrze. Przynajmniej tak trafiliśmy. Nie trafiliśmy źle. A z drugiej strony nie posługiwaliśmy się żadnymi tam jakimiś tam poradami tutaj, czy tam jakimiś poleconymi restauracjami, bo też z drugiej strony może nie chciało nam się specjalnie czegoś w danym punkcie miasta szukać, żeby akurat jechać. To robiliśmy spontanicznie, tak sobie przychodziliśmy do restauracji, karta, patrzyliśmy co jest, wybieraliśmy, jedliśmy, no i wszystko oczywiście pyszne.
Marzenie po prostu. Czy Paryż ma zapachy? Dla niektórych Paryż jest miastem brudnym, bałaganiarskim, a dla innych właśnie Francja elegancja wręcz takim poukładanym szalenie i dążącym do wysokiej elegancji. A jak to jest z twojego punktu widzenia?
No to jest bardzo różnie, bo są miejsca rzeczywiście, gdzie no jest dosyć brudno i mroczno, a są miejsca, gdzie jest bardzo elegancko, czysto. No tak jak mówię, no, duże zróżnicowanie kultur tam jest w tej chwili, szczególnie wiadomo, że w ostatnich latach duży napływ imigrantów spowodował też, że no gdzieś tam tak wielkie metropolie to chyba wszędzie na dobrą sprawę mają, no jest różnie. No może oprócz krajów, jak gdzieś w Singapurze, tak gdzie za wyrzucenie gumy do rzucia to już są mandaty i to niemałe. U nas tego nie ma. Ja akurat nie spotkałem się może z jakąś taką już patologią totalną, ale z drugiej strony moi znajomi to gdzieś tam trafiali do takich miejsc, gdzie już tam sobie szczury biegały takie duże dosyć no i było niemiło.
Ale można wybrać po prostu miłą wersję Paryża i już.
Myślę, że tak. No, tworzy klimat tego miasta na dobrą sprawę. No, że nie jest takie sterylne. Tylko ono jest różnie.
Ucho na świat zawędrowało do Paryża. Jedziemy tropem takim radosnym, ale czasami na tych radosnych ścieżkach zdarzają się miejsca super pięknie melancholijne. Wędrujemy po Paryżu z Markiem Kubikiem, kompozytorem i producentem muzycznym i oczywiście trudno na takiej ścieżce muzycznej nie zajrzeć na pewien cmentarz. Co tam jest i dlaczego on jest w ogóle ważny i fajnie tam też, jeżeli nie jesteśmy producentami muzycznymi, sobie posiedzieć, pobyć, zobaczyć.
No samo miejsce przede wszystkim jest bardzo wyciszone.
A jak się nazywa?
Właśnie. Cmentarz Père Lachaise. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale to nie ja od francuskiego w moim duecie turystycznym jestem. W każdym razie że jeden z najsłynniejszych cmentarzy, w ogóle najstarszy cmentarz w Paryżu. Miejsce, w którym można się wyciszyć w metropolii, jaką jest Paryż. No, oczywiście jest wiele hałasu, a to jest piękny park. Są tam groby z XIX wieku nawet. Między innymi zresztą grób Fryderyka Chopina. Ale właśnie też Jima Morrisona.
I gdzie jest więcej kwiatów?
Przy grobie Morrisona jest więcej różnych, na przykład jakichś bransoletek, koralików, rzemyków, co też tworzy urok tego miejsca i bardzo dużo tego jest, więc no, kupa ludzi gdzieś tam podróżując do Paryża, to na pewno miłośnicy muzyki no, to odwiedzają. Przede wszystkim te dwa groby, czy to klasyka, czy to właśnie grób Jima Morrisona. I piękne ogólnie miejsce, piękne w ogóle groby, różnorakie zupełnie.
Czy tam jest taka atmosfera smutku, czy raczej... spacerujemy w jakimś skupieniu, ale jednak to miejsce turystyczne.
Mi się wydaje, że czy po pierwsze oczywiście tam nie ma dużo ludzi, że to tam jakieś tłumy są turystów, co też tworzy fajny nastrój tego miejsca. Mówię fajny, no bo są to już postacie historyczne, to nie są groby jakieś świeże, że ktoś tu zmarł parę dni temu i tak jest pochowany. Mnie najbardziej interesowała ta część historyczna tego cmentarza. Zresztą na grobie Fryderyka Chopina też bardzo dużo kwiatów, symbolika polska też się tam znajduje. Więc jest to bardzo ciekawe i warte bardzo odwiedzenia na pewno miejsce, szczególnie ze względu na te kultowe postacie.
Czy to jest gdzieś w centrum, czy trzeba dojechać? Trzeba znać patent na dotarcie?
Nie, to w miejscu takim ogólnodostępnym, jeżeli chodzi o Paryż, to nie jest na jakimś tam zakątku. Oczywiście nie jest to jakieś tam ścisłe centrum, ale powiedzmy bez problemu się tam dotrze, czy to metrem, autobusem czy czymkolwiek.
Gdy już zobaczyliśmy Père Lachaise, a chcemy się jeszcze skupić albo pokontemplować, albo też przejść jakąś muzyczną ścieżką, gdzie możemy pójść i na co możemy trafić?
To jeszcze biorąc pod uwagę, że tak powiem, nastrój, na pewno warto odwiedzić katakumby w Paryżu, w podziemiach, które, to też jest historia z tym oczywiście długa związana. Jest to miejsce otwarte dla turystów, no tam zobaczymy rzeczywiście dużo czaszek przede wszystkim, ale jest to miejsce turystyczne, jedno w sumie z takich słynniejszych miejsc Paryża, więc oprócz tych takich najbardziej tak znanych, typu wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, ale to miejsce też na pewno warto zobaczyć. To tak pod kątem jeszcze...
Horrorów trochę.
Horrorów być może tak. No tego się oczywiście już tam nie odczuwa tak mocno. No może osoby dużo bardziej wrażliwe, może inaczej to odczują. Mimo wszystko jest to tak zrobione, że to już widać ten dystans historyczny. Zresztą w Polsce też w zasadzie mamy takie miejsca, też gdzieś tam w okolicach Kudowy Zdrój byłem w takim miejscu, gdzie są takie,
kaplice z czaszkami
jest, tak, dokładnie.
Dużo jakoś my ludzie lubimy pamiętać o śmierci w ten sposób, żeby sobie tam czaszki zainstalować,
no tak,
cudze.
Tak.
Swojej byśmy nie chcieli oglądać, ale cudzą to tak chętniej.
No tak, tak. Znaczy, powiem szczerze, jakąś wątpliwość też oczywiście miałem, że źródłem takiego miejsca turystycznego jest coś takiego, no ale jest.
To też tworzy jakąś atmosferę tego miasta.
Tak.
Ale skoro wspomnieliśmy o wieży Eiffla, no taka klasyka gatunku.
No tak, tak.
Ale
tak,
powiedzmy, że ona tam jest, to już wiemy. Ale czy warto się na nią dostać? Czy wystarczy, że sobie z dołu tak popatrzymy? Aha, jest jak na widokówkach i już.
Czy ja w swoim podróżowaniu mimo wszystko zawsze lubię zobaczyć te takie najsłynniejsze miejsca. Niewiele czasu kosztuje jednak, żeby to mimo wszystko zobaczyć. No wieża Eiffla widać z wielu miejsc Paryża, więc cały czas ją praktycznie gdzieś tam widzimy podróżując po Paryżu. Czy warto? Na pewno jest piękna panorama Paryża, jak się wjedzie na górę, więc no, nawet z tego tytułu warto. Na pewno gdyby była kolejka, jak do kolejki na Kasprowy Wierch, to pewnie bym nie stał już w tej kolejce, ale my byliśmy jakoś tak w takim momencie, że praktycznie nie było w ogóle kolejki, troszkę poczekaliśmy, wjechaliśmy. No było fajnie, także warto mimo wszystko panoramę Paryża z wieży Eiffla zobaczyć.
Jeżeli myślimy o Paryżu muzycznie, a w Uchu na Świat myślimy o podróżowaniu na rozmaite sposoby i muzyczny sposób myślenia bardzo nam się podoba i dzielimy go z Markiem Kubikiem, który dzisiaj opowiada o Paryżu, kompozytorem i producentem muzycznym, to oczywiście Edith Piaf. No
a,
nie
ta.
Da się bez piosenki francuskiej pomyśleć o Paryżu, to jest
prawda.
Pierwsza rzecz. Ale są też miłośnicy muzyki elektronicznej, którzy chętnie by jakoś wpasowali muzykę Jean-Michela Jarre'a w paryskie przestrzenie.
Który mieszka w Paryżu, to tam były jego w zasadzie największe koncerty, a jednocześnie koncerty, które wpisały się w ogóle do Księgi Guinnessa, bo skupiały na dobrą sprawę miliony ludzi. Jeden z jego koncertów to skupił tam chyba w ogóle przeszło 2 miliony ludzi. Jego muzyka, cały spektakl zintegrował się w ogóle z miastem, szczególnie z dzielnicą La Défense. To był rok bodajże 90. No i te wszystkie wieżowce stanowiły scenografię tego koncertu. To był niesłychanie wielki spektakl. Ja oczywiście z racji tego, że jestem realizatorem też dźwięku, kompozytorem, no to interesowałem się też aspektami technicznymi tego koncertu. Kosmiczne w ogóle kwoty padają, jeżeli chodzi o, nie wiem, długość kabli, ilość jakichś użytych fajerwerków, ton i tak dalej. To było wielkie wrażenie. Miałem okazję niestety być na tym koncercie, ale rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który był na tym koncercie tu w Polsce. On był wtedy właśnie w Paryżu w 90 roku. To mówił, że to było takie wydarzenie, jakby w kosmici wylądowali gdzieś w mieście, bo totalnie niespotykane, na niespotykaną skalę w ogóle wydarzenie. Wielka część miasta została zablokowana. Cała prawie dzielnica stanowiła scenografię dla tego koncertu. Taka najbardziej postać znana chyba w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, tak? No, ale z drugiej strony Paryż to jest w ogóle mekka muzyki elektronicznej. To jest kolebka muzyki elektronicznej, bo to między innymi tam to na początku powstawało jeszcze lata 60. tak zwany music concrete. Pierwsze w ogóle zabawy dźwiękiem i elektrycznością. Znaczy, no może nie były to w ogóle pierwsze na świecie, ale powiedzmy sobie w latach 50., 60. Rzeczywiście zaczęła się klarować muzyka, która wykorzystywała nie instrumenty akustyczne, a instrumenty elektryczne, elektroniczne. W Polsce w międzyczasie równolegle też mieliśmy z tym do czynienia, czym było studio eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie. No i to były takie ośrodki. Paryż był jednym z tych najważniejszych ośrodków. Wiadomo, może to się rozrosło. Dzisiaj muzykę elektroniczną no, tworzą tysiące ludzi. W Paryżu no, jest ich multum. Jednym z takich bardziej znanych festiwali w Paryżu w tej chwili jest Inside Sound Festival. Ten festiwal się w 2020 roku no, nie odbył, a to wtedy gdzieś tam celowałem, żeby na tym festiwalu być. Tam oczywiście prezentują się już niekomercyjni artyści niż Jean-Michel Jarre, ale bardzo mocno ciekawi, też inspirujący. W Paryżu, we Francji no, odbywa się multum festiwali związanych z muzyką elektroniczną. Każdy znajdzie coś dla siebie i pod kątem terminu, okresu w ciągu roku i też miejsca.
Jeżeli byśmy chcieli wejść sobie do jakiegoś klubu w Paryżu, to tam spotkamy dobrą muzykę, czy lepiej nie ryzykować, sprawdzić sobie, co gdzie jest grane, jak się za to zabrać?
Na dobrą sprawę jakoś tak z zewnątrz nie widać tego, żeby tam było dużo klubów, takich klubów jak na przykład u nas, nie wiem, Metro było wcześniej. Bardzo dużo różnych gatunków muzycznych oczywiście się w Paryżu uprawia ze względu na to, że z różnych stron świata tam ludzie żyją i tworzą. Sam festiwal, ten Inside, odbywał się notabene w historycznych w ogóle miejscach Paryża, w tej chwili nie wymienię tam konkretnych, ale to były pałace różne, ale które przekształcone są na jakieś takie miejsca, gdzie no, dzieje się po prostu sztuka w tej chwili taka aktualna raczej. No mi w tej chwili ciężko wymienić, oczywiście jest konkretnie, żeby wskazać miejsce, no to trzeba byłoby się już tak naprawdę drobiazgowo zainteresować tym.
Sprawdzić sobie terminy, w których odwiedzamy Paryż tak i zobaczyć, jest. Coś nam się synchronizuje, jakie tak. wydarzenia.
Pod kątem muzycznym na pewno warto rzeczywiście sobie zobaczyć właśnie, co się dzieje w danym czasie i to sobie gdzieś tam skonektować na pewno.